praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Słuchasz materiału stworzonego na potrzeby naszego kanału YouTube Praktyczna Strona Treningu TV, gdzie nieustannie tworzymy wartościowe, osadzone w nauce i wyjątkowo praktyczne treści. Wesprzyj projekt i zasubskrybuj nasz kanał. Czym jest stres i czy rzeczywiście potrafi nas zabić? Na to tytułowe pytanie poprosiłem, żeby odpowiedział psycholog, pisarz i wyjątkowo krytyczny umysł Tomasz Witkowski. Cześć Tomaszu.
Cześć, dzień dobry wszystkim.
Witam cię ponownie. Ostatnia rozmowa z tobą, z twoim krytycznym umysłem spotkała się z dość intensywnym odzewem. Czasami te przytaczane przez ciebie rzeczy, ale również przeze mnie, były trochę nie w smak albo nie na rękę. Były na tyle to twierdzenia wybijające albo wyróżniające się z tego takiego klasycznego nurtu, że na komentarzy było wiele pod naszym odcinkiem.
No ludzie generalnie nie lubią, kiedy kwestionuje się ich przekonania, więc należy się z tym liczyć.
Dzisiaj łatwiej nie będzie,
nie.
Bo dzisiaj poruszamy temat stresu. No to od razu zacznijmy od tych takich ogólników i spróbujmy odpowiedzieć, a właściwie ty postaraj się odpowiedzieć, czym jest stres.
Jest to bardzo trudne pytanie, bo taka odpowiedź wprost mogłaby brzmieć czegoś takiego jak stres nie ma, coś takiego nie istnieje. To byłaby najkrótsza odpowiedź, a istnieje w języku od około 100 lat, czy nieco ponad 100 lat, dlatego że no stres, koncepcja stresu, pojęcie stresu miało bardzo dobry marketing i padło na bardzo podatny grunt. Czym jest stres? Jeżeli wzięlibyśmy definicję Hansa Seliego, twórcy tej koncepcji stresu, to stres jest niespecyficzną reakcją organizmu na stawiane przed nim wymagania. Czyli gdyby zastanowić się nad tym stwierdzeniem, można powiedzieć, że każda reakcja człowieka na to, co otoczenie niesie ze sobą, jest stresem. Do tego, żeby całą rzecz jeszcze bardziej zmącić, Hans Selye stwierdził, że istnieje tak zwany eustres i dystres, czyli stres ten pozytywny, kiedy się cieszymy, organizm jest w stresie też, no i ten stres negatywny, kiedy działają jakieś awersywne bodźce na nas, kiedy się boimy, kiedy uciekamy, kiedy walczymy i tak dalej. Czyli de facto wszystko jest stresem, całe nasze życie jest stresem.
Ja też do twojej wypowiedzi, myślę, idealnie komponuje mi się fragment z twojej książki Zakazana psychologia, i tam właśnie, kiedy piszesz o stresie, poruszasz ten wątek. Ja pozwolę sobie przytoczyć cytat z tej książki, bo uważam, że to trafnie będzie dopełniało to, co powiedziałeś. I ten fragment brzmi w następujący sposób. Kiedy pojęcie stresu zaczęło być modne, wielu badaczy, którzy pracowali nad procesami, co do których mieli wrażenie, że są w jakiś sposób związane ze stresem, zastąpili dotychczasowe pojęcia określeniem stres i kontynuowali swoje wcześniejsze badania. Doprowadziło to do tego, że pojęcia takie jak lęk, konflikt, frustracja, zaburzenia emocjonalne, trauma, alienacja, anomia zostały potraktowane jako stres. Czyli wszystko zostało wrzucone do jednego wora.
Tak, wrzucone do jednego wora i tu należy jeszcze dodać jedną rzecz, że właściwie to my nie mamy dobrej miary stresu. Nie potrafimy stresu mierzyć. Oczywiście niektórzy słuchacze nasi powiedzą od razu poziom kortyzolu, bo to jest taki święty wytrych. Przy czym no, nie jesteśmy w stanie mierzyć poziomu kortyzolu w sposób ciągły, żeby określić na przykład jakiemu stresowi ulega konkretnie dany człowiek, więc polegamy na wskaźnikach bardzo subiektywnych. Po prostu pytamy ludzi, czy przeżywają silny stres, czy mają dużo stresu w życiu, czy mało, i potem to korelujemy z różnymi dziwnymi rzeczami. Warto tu powiedzieć też taką ciekawostkę. To jest ciekawostka z czasów Ronalda Reagana. Wówczas to Związek Zawodowy Kontrolerów Lotów Stanów Zjednoczonych ogłosił strajk. Strajk, który postulatem tego strajku było podwyższenie pensji oczywiście tych kontrolerów lotu, a przyczyną, dla której go ogłosili, był właśnie poziom przeżywanego stresu. Rzeczywiście kontroler lotów na dużym lotnisku to jest zajęcie wymagające niezwykłej uwagi, bardzo odpowiedzialne, no bo cały ten ruch w powietrzu skoordynować, spowodować, żeby to się wszystko nie pozderzało, wzlatywało, lądowało.
Odpowiedzialność i presja.
Tak. Więc oni twierdzili, że przeżywają bardzo duży stres. Ronald Reagan, jak to miał w zwyczaju, stwierdził, no dobrze, jeżeli jest taka sytuacja, zbierzcie mi tutaj najwybitniejszych specjalistów od badania stresu z naszych uniwersytetów i niech to sprawę zbadają, czy tak rzeczywiście jest. No, zebrano tych specjalistów z różnych ośrodków. Długo się zastanawiali nad tym, stwierdzili, że tego stresu nie da się zmierzyć w sposób obiektywny. Nie zmierzyli go. Sprawa skończyła się w ten sposób, że Reagan zwolnił wszystkich. Na ich miejsce na pewien czas zatrudnił kontrolerów z lotnisk wojskowych. No i w ten sposób skończyła się batalia u podłoża, której leżał rzekomo ten bardzo intensywny stres. Dodam, że to, no to czasy Reagana trochę już wody upłynęło w rzekach. Do tej pory nie zdobyliśmy narzędzi, które by pozwoliły w takich sytuacjach rzeczywiście obiektywnie orzekać, czy tacy ludzie mają rację, mówiąc, że podlegają tak silnemu stresowi.
Jak teraz o tym mówisz, powiedziałeś o tych kontrolerach, używasz tego sformułowania stres. Jak sobie pomyślę o tym pytaniu, które zadałem i trochę w jednym zdaniu połączyłem słowo stres i potencjał uśmiercenia człowieka, czyli czy stres potrafi zabić, to tak sobie myślę, że tu jest bardzo wiele takiej negatywnej narracji. Czyli jeżeli byśmy sobie poszli w to sformułowanie, że język tworzy naszą rzeczywistość, to my już przez te parę minut naszej rozmowy zbudowaliśmy pewną taką aurę grozy nad tym, czym jest stres. I pomimo tego, że ty powiedziałeś, że pytanie, czy to w ogóle istnieje, ja zacytowałem kawałek twojej książki, które trochę to miało odczarować, to wręcz nieuniknionym jest ta narracja taka, ten duch taki wiszący, że ten stres jednak jest czymś takim, czego się powinniśmy obawiać. I trochę pytanie, czy my potem nie boimy się już tej wizji, tych konsekwencji. Czy to przypadkiem nie jest nasze takie przekonanie stworzone, które generuje realny problem stresu, a nie sam stres, który de facto nie możemy powiedzieć, czym jest?
Tak, badania to pokazują. Badania pokazują, tutaj powołuje się na bardzo takie wyniki uderzające były tych badań, przeprowadzone przez zespół Abioli-Keller w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez wiele lat monitorowano blisko 30 tysięcy osób. Te osoby deklarowały poziom odczuwanego stresu i później sprawdzano bardzo, że tak powiem, rzetelny wskaźnik, jakim jest umieralność. Umieralność, mówimy tutaj o umieralności przedwczesnej w stosunku do oczekiwanej w odniesieniu do wieku, stanu zdrowia i tak dalej.
Grupy populacyjnej.
Tak. Więc co się okazało? Okazało się, uzyskano taki bardzo dziwny wynik, bo okazało się, że deklarowana ilość stresu odczuwanego przez te osoby nie miała wpływu na śmiertelność, czyli jak gdyby nie zwiększała tej śmiertelności. Natomiast okazało się, że osoby, które były przekonane, że stres szkodzi, umierały znacząco częściej. Mhm. Częściej szybciej, mówimy cały czas o tym szybszym zgonie w stosunku do oczekiwanego. No i to jest badanie, które pokazuje, że nie tyle stres zabija, przekonanie, że podlegamy stresowi, co przekonanie, że on nam rzeczywiście szkodzi. Więc bardzo trafnie zauważyłeś, że zrobiliśmy już tutaj kawał złej roboty, strasząc tak tym stresem i jego konsekwencjami, bo to właśnie przekonanie o tym bardziej zabija. Przy czym, żeby tutaj nie pozostać przy takim bardzo powierzchownym poziomie stwierdzenia, przekonanie zabija. No, przekonanie nie może zabijać. Przekonania nie zabijają, wbrew temu, co się czasami sądzi.
Ale rodzą konsekwencje.
Rodzą konsekwencje. I tutaj konsekwencjami przekonania o tym, że stres zabija, że szkodzi, najczęściej są zaniedbania zdrowotne. Ludzie, którzy są przekonani, że od stresu uciec się nie da, że ten stres zabija, że szkodzi, rzadziej podejmują czynności, które tak jak ćwiczenia fizyczne, takie jak różnego rodzaju zajęcia relaksujące, jakiś aktywny odpoczynek, mniej systematycznie się badają, leczą i tak dalej, diety przestrzegają. Więc to są te konsekwencje, które, które zabijają, ale one mają początek w myśleniu.
Czyli to te negatywne przekonanie o stresie, które może zabijać, trochę, no nie wiem, czy to dobrze użyję sformułowania, trochę podświadomie niektóre osoby o pewnym profilu psychologicznym zwalnia z odpowiedzialności za konsekwencje swoich wyborów. Czyli trochę tą odpowiedzialność za swój dobrostan przerzucają na zewnątrz.
Tak, tak. No, nie poradzę sobie z tym i tak, no, żyję w takich czasach, podlegam stresowi.
To jest wygodne.
Wygodne, ale zabijające.
Tak. Wygodne w krótkim terminie, ale mające ogromne negatywne żniwo w długim terminie. A jak wygląda, wiesz, ty jesteś osobą, która związana jest ze środowiskiem, no przynajmniej była w mocnym stopniu, teraz już zająłeś się mocno gdzieś tam pisarstwem i wystąpieniami, ale też byłeś związany z środowiskiem naukowym, tak? Byłeś wykładowcą uczelni. Jak wyglądają przekonania osób, które edukują? Czyli wykładowców, naukowców na temat tego stresu. No ja już mogę powiedzieć, że na podstawie tego, co chociażby Hanseli, te wszystkie rzeczy, które już tam się działy w przeszłości, to potrafiły być bardzo konfliktujące przekonania na temat tego, czym stres jest. A jak to wygląda dzisiaj, albo wyglądało niedawno?
No nadal się prowadzi te badania. Przy czym tak, jak miałem do czynienia z fizjologami badającymi te, to, co się dzieje w organizmie pod wpływem różnych bodźców, to oni powiedzieli wprost, każda reakcja emocjonalna ma inny podpis fizjologiczny. Czyli można powiedzieć, że ten bukiet hormonów neuroprzekaźników, który jest uwalniany, on jest charakterystyczny i jest inny dla każdej emocji. Kortyzol w bardzo wielu z nich bierze udział. Więc oni badają de facto emocje. Nie badają jednej, bo mówią, no nie da się powiedzieć czegoś takiego, no jest, to jest stres, a ta emocja nie jest stresem. Więc znowu wracamy do tego rozmytego pojęcia stresu.
Jak mówisz, ja może podam taki bardziej obrazowy przykład. Mówisz o tym kortyzolu. No oczywiście kortyzol może być w sytuacji zagrożenia życia, czyli powiedzmy, no dobra, goni mnie niedźwiedź. Na pewno kortyzol wystrzeli do góry.
Tak.
Natomiast ten kortyzol może wystrzelić na kolejce górskiej w swoim miasteczku, gdzie sytuacja z założenia jest w pełni kontrolowana i ma dostarczyć jakąś ekscytację, której bliżej do przyjemności. Może trochę pokrętnej, ale bliżej do przyjemności. Natomiast no, nie jest to goniący niedźwiedź. A odpowiedź taka hormonalna przez pryzmat jednego hormonu, czyli tego kortyzolu, o którym mówisz, może być to identyczna.
To jest upraszczanie rzeczywistości. Właśnie w tej koncepcji stresu jest takie potworne uproszczenie rzeczywistości. Jest jedna reakcja, jeden hormon. Nam jest łatwo to pojąć i łatwo operować tym jest na co dzień, upraszczając rzeczywistość. Gdy, no, jak to Albert Einstein powiedział, róbmy rzeczy tak prostymi, jak to możliwe, ale nie prostszymi. Więc w tym wypadku akurat dochodzi do nadmiernego uproszczenia rzeczywistości w badaniu stresu.
Aż teraz do głowy przychodzi mi rozmowa, którą odbyłem kilka tygodni temu z doktorem habilitowanym Tomaszem Grzybem na temat no, tego, dlaczego wierzymy w pseudonaukowe teorie i właśnie ta kwestia tego upraszczania, tego zjadliwego języka, zrozumiałych treści, ona też tam była przez niego podnoszona i często to jest właśnie pożywka dla tworzenia różnych pseudonaukowych teorii, a tak naprawdę tym metapowodem jest taka chęć poczucia kontroli i zrozumienia.
Jak najbardziej.
Przerwałem ci, przepraszam.
No,
straciłeś wątek,
tak.
Załatwiłem sprawę. Nie, lecimy dalej.
Lecimy.
Jakby to takie naturalne było teraz. Skoro ten stres jest nieunikniony, no bo emocje, które w nas się pojawiają, zdarzenia jakieś losowe, czy nawet jakieś planowane, one zawsze będą, to czy my powinniśmy coś z tym stresem robić? To znaczy, co rozumiem przez to? Czy my powinniśmy zaakceptować, że nie mamy na niego wpływu, że to zawsze będzie i to będzie część naszego życia, czy na przykład jakoś się obudowywać, stosować jakieś strategie, żeby na przykład lepiej sobie z nim radzić, na przykład z tymi negatywnymi emocjami.
Nie, no zdecydowanie. Może żeby nie mówić o tym stresie, ale rzeczywiście życie w bardzo intensywnych emocjach, takich niekontrolowanych, takich niespodziewanych, długotrwających, może być szkodliwe. Mówię, może być szkodliwe, bo tu znowu badania, może wrócę na sekundę do tych konsekwencji stresu, które powszechnie są, jak gdyby przyjęło się uznawać, że stres powoduje pewne konsekwencje zdrowotne. Na przykład chyba taką prawdą uświęconą jest stwierdzenie, że stres powoduje
incydencje sercowo-naczyniowe.
Tak. No i teraz, jeżeli się prześledzi badania bardzo dokładnie, to okazuje się, że nie. Że owszem, jest wyzwalaczem, ale wyzwalaczem jest raczej wysiłek organizmu. Może to zabrzmi bardzo prozaicznie, brutalnie, ale najwięcej zawałów serca ma miejsce przy wydalaniu. To jest czynnik, który wywołuje, a trudno nazwać wydalanie stresem jakimś nadmiernym. No,
to robimy czynność fizjologiczna regularnie powtarzana.
Tak, regularnie proza powtarzana. Życia. Więc przyczyną zawału serca jest choroba wieńcowa, jest zawężenie naczyń krwionośnych i tak dalej, na które się pracuje latami. Natomiast czy wywoła go bieg do autobusu, który podjeżdża na przystanek, czy szarpanie się z kosiarką w ogródku, czy wydalanie, czy sprzeczka z szefem, to jest kwestia przypadku.
Incydent.
Więc to nie
to
stres.
Czasami może być ekscytacja na imprezie.
Tak.
To może być pozytywna emocja.
Tak.
To może
pozytywna
być po prostu na urodzinach swoich, czy tam
czyjś. Jak najbardziej. Więc proszę zwrócić uwagę, że u młodych kobiet niemal w ogóle nie notuje się zawałów serca. Dlaczego? Dlatego, że ich gospodarka hormonalna doskonale je zabezpiecza przed tym. Bez względu na to, jakiemu stresowi by poddane, nie doprowadzi to do zawału serca. Więc to jest pierwszy mit. Mit drugi, który upadł, no, Nagroda Nobla to potwierdziła, są te nieszczęsne wrzody żołądka i dwunastnicy i Helicobacter pylori. No, przez dziesiątki lat zalecano zmniejszanie stresu, relaks i tak dalej, i tak dalej. Teraz się okazuje nawet, że to nie jest czynnik stymulujący powstawanie tych wrzodów, bo jeszcze przez pewien czas próbowano ratować te wszystkie stare koncepcje, mówiąc, że no, wszyscy jesteśmy nosicielami Helicobacter pylori, tak. Ale u tych, którzy mają więcej stresu, one się rozwijają szybciej i tak dalej, i tak dalej. No, to też nie zostało potwierdzone badaniami. Obalone zostało i to bardzo dosadnie przekonanie, że stres powoduje raka. Mało tego, w wielu badaniach, i to dużych, kohortowych badaniach prowadzonych na dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy osób, pokazano, że nawet osoby, które mają więcej stresu, rzadziej zapadają, które deklarują więcej, bo znowu nie mają, bo nie ma obiektywnej miary, tylko jest deklaracja. Więc to też upadło. Więc można powiedzieć, że takie przekonania o tym, jak ten stres bardzo mocno szkodzi, powtarzane często przez media, przez prasę, przez psychologów, powielane, one właściwie najbardziej szkodzą z tego wszystkiego.
Jak dobrze nastraszysz, to masz potem co z tym robić.
No tak, to są klienci. No to wiele zawodów, psychoterapia na tym polega i niektóre zawody medyczne.
Ja znowu posłużę się taką pewną analogią do mojej branży, fizjoterapii, tej medycyny związanej z aparatem ruchu. Regularnie specjaliści budują taką narrację, że nasz aparat ruchu jest słaby. Nie zginaj kręgosłupa, bo się uszkodzi. Tak? Jakby w ogóle przypisywanie pewnej grozy do tego, co naturalne, czyli że pewnych funkcji życiowych, że możemy zginać się, prostować, stało się tak naturalne, że straszy się ludzi ruchem. Pomimo, że aparat ruchu
jest stworzony... Straszy się tym, co jest...
Z czym można potem coś zrobić. I tu jest dokładnie podobna narracja. I tak ja sobie myślę, że ja spotykam się z takimi konsekwencjami w postaci na przykład kinezjofobii u pacjentów, gdzie oni zaniechają pewnego ruchu, unikają pewnych aktywności w obawie, że ich aparat ruchu no, dozna jakiegoś większego urazu.
Szkodząc sobie.
Tak. I to jest, świetnym przykładem jest ten ból nieszczęsny lędziowego odcinka kręgosłupa, który jest taką problemem populacyjnym, taką epidemią. Jest najczęstszą dolegliwością, z którą trafia się do gabinetów fizjoterapeutów. Szacuje się, że 8 na 10 osób w ciągu swojego życia dozna dolegliwości bólowych lędziowego odcinka kręgosłupa. To są najczęściej dolegliwości bardzo intensywne, nieprzyjemne, bardzo bolesne, które sprawiają, że nawet przez 3 dni nie można wyjść z łóżka, tak? Bo to jest taki duży ból. I te osoby często przy błędnej narracji, która gdzieś temu będzie towarzyszyła, czy sobie gdzieś usłyszą od znajomych, doczytają, czy specjalista im powie nie do końca prawdziwe informacje, bądź po prostu kłamstwa, one mają właśnie większą tendencję do wpadania w tą kinezjofobię, boją się, że właśnie wylądują potem na wózku. Ja nawet dzisiaj, to jest taki przykry przykład, ale dzisiaj przyjmując jedną z pacjentek, która miała problemy z biodrem, ona przez 10 lat unikała aktywności fizycznych, bo 10 lat temu zrozumiała, ja nie wiem, czy powiedział to lekarz, ale zrozumiała, że jej biodro jest w takim stanie, że ona już powinna zrezygnować z uprawiania sportu. I z nią to zostało przez 10 lat. I trafiła do mnie po 10 latach, no zaniechając tej aktywności. To nie jest pojedynczy przypadek. To jest proza mojej pracy, jakby też pewien motyw rozpoczęcia mojej działalności w mediach społecznościowych, mających trochę zadać kłam temu, tej takiej ogólnie przyjętej narracji.
No to ja tutaj dopowiem jeszcze, że to jest choroba naszych czasów. Bo popatrzmy na człowieka jako na wytwór ewolucji. Już chyba w poprzednim odcinku też taką perspektywę przyjmowaliśmy. Ale warto powiedzieć taką rzecz. Rodzaj homo, ten, który stanął na dwóch nogach i zaczął ewoluować, to jest jakieś 2 miliony lat, lekko licząc. Homo sapiens, czyli no, gatunek nasz, tacy ludzie podobni do nas, to jest 300 tysięcy lat, lekko licząc. I teraz słyszymy taką narrację cały czas, że żyjemy w czasach, gdzie jest niezwykle silne natężenie stresu, że jest pośpiech, że nigdy tak nie było. Ja powiem tak, nigdy ludzie nie byli w stanie przespać spokojnie jednej nocy, nie obudziwszy się kilka razy w lęku przed tym, że zostaną zjedzeni przez drapieżników. To mniej więcej, jeżeli wziąć te 300 tysięcy lat, to 399 990 lat nie zaznawali, a dobra, powiedzieć od kultura rolnicza, to te parę tysięcy jeszcze dorzućmy, to już tam spokojniej trochę spali, to nie byli w stanie przespać nocy spokojnie, bojąc się o swoje życie. Moi rodzice przeżyli wojnę i to ciężką wojnę. Wielokrotnie mówili o tym, jak nie wiedzieli, czy przeżyją zimę z głodu. Dziadkowie moi przeżyli co najmniej 2 wojny, pobór dzieci do wojska, pobór własny, udział w tych wojnach, rewolucje i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze 100 lat temu kobieta, która rodziła dziecko, nie wiedziała, czy przeżyje to zdarzenie. A w przeciętnej rodzinie na 3 dzieci jedno nie dożywało wieku takiego maturalnego, jak to w tej chwili maturę zdają. I my teraz mówimy, że my żyjemy w czasach jakiegoś niezwykle natężonego stresu. No cóż to jest u licha za stres? Że co, nie zdążę na tramwaj? Że szef na mnie nakrzyczy? Co to są za obciążenia? No, w porównaniu do tamtych bezpośrednich zagrożeń życia, katastrof, głodu, niedoboru, nawet zagrożenia pożarami i tego typu rzeczami, które teraz prawie są wyeliminowane zupełnie. No to tak ewoluował gatunek ludzki i do takiego stresu jesteśmy przystosowani. Bo my jesteśmy dziećmi tych potomków, którzy przez setki lat przetrwali ci, którzy byli odporni na tego typu sytuacje. No i też nawiązując do ruchu, no to obciążenia organizmów nawet naszych rodziców, moi rodzice ze wsi pochodzą, pochodzili oboje.
Więcej pracy fizycznej.
Więc to było potężne obciążenie od wczesnego dzieciństwa. Więc no, to, co my teraz robimy, to rzeczywiście zamieniamy się w te płatki śniegu już przysłowiowe i stajemy się tak, albo myślimy o sobie jako o takich wrażliwych roślinkach, które no, dmuchnięcie powietrza chłodniejszego może po prostu czy cieplejszego stopić.
No, ja się w pełni zgadzam z tą narracją, bo trochę to, co powiedziałem wcześniej, czyli język tworzy rzeczywistość i my poprzez budowanie pewnego napięcia wokół pewnych pojęć, pokazywanie takiego czarnowictwa, no, potrafimy budować wrażenie, że nam się źle w tej chwili żyje. I to jest trochę taka spełniająca się przepowiednia, o której też mówiliśmy kilkukrotnie przy różnych wątkach w poprzednim naszym spotkaniu, Natomiast chciałbym trochę spojrzeć z drugiej perspektywy. No, wiemy jednak, że... Dobra. Czyli?
Wiesz co... Wiesz co, tam... Bo ja odpowiedziałem nie na to pytanie, co ty mi postawiłeś. Zapomniałem, co tam było. Przed chwilą miałem to w głowie. A, bo ty pytałeś o to budowanie odporności.
Znaczy, zapytałem, czy my powinniśmy bardziej zaakceptować, skoro mówimy, że ten stres to jest takie złożone pojęcie i niespecyficzne, to czy po prostu je zaakceptować, czy może jednak budować odporność na ten stres i teraz można od razu dopowiedzieć na wyzwania bądź emocje. Ja mogę ci raz jeszcze je zadać.
Tak. No, żebyśmy tam wrócili do tego, nie? Bo ja to zagadałem w kierunku...
Dobra, to ja je powtórzę.
Bo bałem się, że pominiemy te rzeczy z tym rakiem, z tym, bo to też...
Super.
To są takie bzdury opowiadane.
Ale wiesz, to ja się cieszę, nie? To zaraz to się zmontuje i tyle.
Ale zobaczysz, jak będą protestować przeciwko temu.
Tak? Spotkałeś się już z tym?
O Jezu. Ja kiedyś...
To są przeglądy systematyczne i metaanalizy.
Co z tego? Ja kiedyś a ludzie sobie wyjaśniają tyle rzeczy. Ja kiedyś na szkoleniu, jeszcze jak prowadziłem szkolenia, zacząłem ludziom tłumaczyć, że nie ma czegoś takiego jak stres. To, o czym mówimy, zacząłem tłumaczyć. Jak się na mnie wkurzyli, jak mnie zaatakowali. No coś strasznego było. Jakaś dziewczyna wrzody miała, mówiła, że to bzdura jest, że właśnie stres powoduje wrzody, że ludzie mają życie tłumaczą sobie, a też się nie da ich przekonać do tego, że współczesne czasy są łatwe, wygodne, bezpieczne.
No, jest taka książka Factfulness, kojarzysz?
Tak.
No to ona pokazuje trochę właśnie, jakby bierze na tapet te wszystkie takie obiegowe opinie, że żyje się nam gorzej i bierze każdy z tych...
Tak.
Powodu pokazuje, że długość życia wzrasta, jakość tego życia, dostęp do wody, ochrona zdrowia.
Wszystko.
Jakby jedyne dwa problemy, które takie z mojego takiego przeglądu literatury i takich wypowiedzi ekspertów, to mamy dwa realne problemy. No właściwie trzy populacyjne. No pierwszym jest ocieplenie klimatu. Drugim problemem jest potencjał na antybiotykoodporną bakterię. I trzecim...
Nadmiar żywności.
Tak.
Przynajmniej dla części populacji.
Tak. I trzecia rzecz to jest polaryzacja społeczeństwa, nierówności, nie? Które mogą powodować konflikty i takie potem zaognienie i eskalacje gdzieś, bo to jest jakby nieprzewidywalne. Nie? Ale im większa polaryzacja, tym są trzy rzeczy, które mogą wpłynąć na to, że ten progres...
Plus cały wachlarz problemów wynikający z dobrobytu. Nie? No, takie właśnie jak nadmiar żywności, nadmiar używek... niedostatek pracy.
Głód nie zabija, ale teraz otyłość zabija nadmiernie.
No, ale fakt, że się mało pracuje, to jest powoduje, że się mało rusza. Kiedyś głównie praca fizyczna, więc załatwiała to, co teraz musimy na siłowni robić. Nie?
Ja do tego też nawiążę. Zaraz. Czyli... Tomaszu, ale trochę zboczyłeś z tematu. Ja się cieszę, bo to zawsze nadaje kolorytu naszym rozmowom. Ale zadałem ci pytanie, czy z uwagi na to, że ten stres jest taką niespecyficzną reakcją organizmu, to my powinniśmy zaakceptować, że on jest i po prostu nic z tym nie robić pojęciem, zostawić je tak leżąco odłogiem, czy raczej powinniśmy wprowadzać jakieś interwencje, działania, które mają budować naszą tolerancję na ten stres, czy może lepiej powiedzieć na wyzwania, które przed nami czekają? Co jest lepszym scenariuszem?
Nie, no zdecydowanie ten drugi, to znaczy budowanie odporności, budowanie twardości psychicznej i też budowanie własnej świadomości tej odporności. Powiedzieć trzeba, że takim fundamentem naszej odporności to jest siła układu nerwowego. To jest nasz temperament, a dokładnie taka zmienna, która się nazywa reaktywnością. Różnimy się tutaj i to jest genetycznie. Temperament w znacznej mierze jest uwarunkowany genetycznie. Jedyne przypadki znane jakichś takich zmian w temperamencie znacznych były obserwowane u młodych mężczyzn biorących udział w działaniach wojennych przez długi okres czasu. Gdzieś tam w Jugosławii, gdzieś jeszcze badano takich mężczyzn, ale to takich, którzy non-stop byli podlegali takiemu, no jak to już używać tego słowa, bardzo silnemu stresowi przez bardzo długi czas. Ale to mówimy o skali stresu w działaniach wojennych, więc nieporównywalne z tym, co mamy na co dzień.
Tam jest bezpośrednia sytuacja zagrożenia życia.
I tak, i młodzi mężczyźni, u młodych mężczyzn podwyższała się ta odporność, ta wrodzona. Czasami. Ale to też w niewielkim stopniu.
Natomiast wiesz, ja teraz bym mógł zadać pytanie, to jak ona była mierzona?
No to się mierzy w różny sposób, bo to się mierzy...
To jest subiektywne też, nie? To będzie bardziej właśnie w postaci ankietowania takiej osoby.
Można to zmierzyć kwestionariuszami. My mamy taki bardzo dobry kwestionariusz znany na świecie, kwestionariusz temperamentu Strelała, przez polskiego uczonego stworzony. Na świecie jest parę innych kwestionariuszy. One są bardzo rzetelne i bardzo trafne. To nie jest tak, że... Bo my wnioskujemy na podstawie tego, jak się człowiek zachowuje. On nie deklaruje tego, jaki jest, tylko opowiada, jak się zachowuje w różnych sytuacjach. Na tej podstawie wiemy, jaka jest odporność jego reakcji, ale możemy też to obserwować. Możemy go poddawać oddziaływaniu różnych bodźców i tak dalej, mierzyć jego reakcje, na ile one są silne. No, powiem tak, jeżeli weźmiesz straszaka, pistolet, i w grupie szkoleniowej na przykład, albo u siebie w klubie fitness wystrzelisz nagle, to część popatrzy, co mu tam odbiło, nie? Specjalnie nie zareagowawszy, a część po prostu się poderwie na miejscu, bądź w ogóle staną im włosy dęba. No to jest ta reaktywność, ta reakcja na bodźce. Osoby o silnym układzie nerwowym reagują słabiej na te same bodźce niż osoby o słabym układzie nerwowym, o tej wysokiej reaktywności. No i to jest ta podstawa temperamentalna. Natomiast jej niespecjalnie możemy ją zmienić. Natomiast możemy zmienić taką budowaną odporność psychiczną. I tu rzeczywiście możemy ją zmienić, a ona się kształtuje w wyniku konfrontacji z sytuacjami trudnymi różnymi, z wyzwaniami wszelkiego rodzaju. Tutaj szereg przykładów można podać. Na przykład dzieci badane, chyba w Australii to badanie było prowadzone, które dość często w dzieciństwie nocowały u swoich znajomych, u swoich kolegów. No czasami jest tak, że rodzice mówią, czy mogę przenocować tam u Ryśka? Tak. No dobra, no to w porządku. No i tam nocuje, jest to jakieś rozdzielenie od rodzica, że 6 lat, czy tam 5, czy 7, no to jest to jakieś przeżycie. Dzieci, które doświadczały takich sytuacji częściej, okazuje się, że potem, kiedy zaczynały funkcjonować jako osoby dorosłe samodzielnie, o wiele lepiej radziły sobie z różnymi sytuacjami, różnymi wyzwaniami, niż takie, które były trzymane pod tym kloszem.
A wiesz, co mi od razu przychodzi do głowy? Że to jest narracja, którą ty zbudowałeś na podstawie tych badań, które zostały przeprowadzone. Wyprowadź mnie z błędu, ale mi nasuwa się taka antagonistyczna narracja, czyli na przykład, że takie pozostawianie dziecka od rodzica, odchodzący rodzic, porzucając to dziecko nawet na chwilę, no może potem budować taki ambiwalentny styl przywiązania. jakichś tam relacjach międzyludzkich, nie? Że,
no nie, 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 nie.
Zapędziłem się?
Tak, zapędziłeś się w koncepcję Bowlby'ego, która została już dość skutecznie skrytykowana w latach 60. XX wieku. Ja wiem, że ona pokutuje na polskich uczelniach w programach nauczania psychologii. Koncepcja przywiązania Johna Bowlby'ego, niestety uczy się jej nadal studentów jako obowiązującej. No nie jest obowiązująca od lat 60. już. Siłą inercji się naucza. Jerome Kagan pokazał zresztą w takich bardzo ciekawych badaniach, można powiedzieć, co go naprowadziło na to, że budowanie więzi, przywiązanie jest takim jak gdyby programem genetycznym trochę. Otóż okazuje się, że dzieci, bez względu na to, czy są wychowywane przez opiekunów, czy przez rodziców, czy w jakichś dobrych warunkach, złych warunkach, w jednym wieku nasila się płacz w reakcji na odłączenie od rodzica. Co to znaczy? No to znaczy, że nie ten rodzaj relacji ma znaczenie dla
podstawy. Tylko okres w życiu.
Tylko okres w życiu. On wtedy zaczyna ta więź być najważniejsza. Ona się zaczyna wtedy kształtować. No oczywiście, jeżeli będziemy dziecko izolować tak bardzo intensywnie, to tak. Natomiast w budowaniu tej odporności, tej twardości psychicznej bardzo ważne jest, po pierwsze, stopniowanie tych wyzwań czy tych sytuacji trudnych, a więc to nie takie, że będziesz teraz spał u ryśka, nie?
Na głęboką wodę, tak? Tak. Albo popłyniesz, albo utoniesz.
To może być lekko głęboka woda, ale z poczuciem wsparcia. Mhm.
To czy to powinno zakończyć się sukcesem, żeby było to takie poczucie sprawczości i tego, że ja mam...
Nie musi być, to nie musi być sukces. Nie musi być sukces. Nawet były przykłady, badano dzieci, które przeżywały takie dość traumatyczne sytuacje. Kiedyś cały autobus dzieci został uwięziony pod lawiną błotną z kierowcą tylko, więc te dzieci przeżyły no, naprawdę wielkie chwile grozy. Potem po latach badano te dzieci. Okazało się, że one były twardsze od ich rówieśników.
Jak teraz o tym mówisz, to moja głowa przywołuje mi takie prace, właśnie badania na nastolatkach, którzy mieli różne negatywne doświadczenia, takie rodzinne, czyli jakieś trudne domy, jakieś problemy alkoholowe w rodzinie, jakieś tam porzucenia, duże awantury w domu, po prostu problemy takie rodzinne. I była diametralna różnica, kiedy przeanalizowało się, jakie konsekwencje te wydarzenia miały, biorąc pod uwagę nastawienie, czyli ci nastolatkowie, którzy właśnie mieli przekonanie, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, oni wychodzili jeszcze silniejsi, jeszcze twardsi z tego wszystkiego, lepiej sobie radzili w przyszłości, a ci, którzy byli eksponowani na tą wiedzę, że no to są poważne rzeczy, które mogą mieć konsekwencje w przyszłości, trzeba się tym zaopiekować, przyjrzeć się temu i pochylić nad tym, to doprowadzało, że te osoby potem miały wiele takich problemów, czy w nauce, czy potem w późniejszych latach w przyszłości. To jest trochę jakby dopełnienie tego, co powiedziałeś, że ci młodzi ludzie wyeksponowani na wydarzenia oraz na przekonania związane z tym, czym te wydarzenia są albo co mogą rodzić, to może być niesamowita taka broń.
Zdecydowanie tak, przy czym no ja też sprostuję, że nie namawiamy tutaj do...
Żeby pod lawinę autobusy masowo teraz...
Nie, i poddawania dzieci takim wydarzeniom, bo to może złamać przynajmniej niektóre dzieci, więc cały czas mówimy o, po pierwsze, stopniowanie tych wyzwań, po drugie, zapewnienie takiego poczucia wsparcia w tych wyzwaniach, że w razie czego, jak już stracę równowagę i będę spadał głęboko w tę przepaść, no to mam jakiś tam spadochron czy jakąś inny bezpiecznik, który mnie z tej sytuacji uratuje, żeby to dziecko czuło to wsparcie. Więc dużo wyzwań, stopniowanych wyzwań, ale z silnym poczuciem wsparcia gdzieś tam z tyłu, z boku. I to wtedy naprawdę dobrze działa. No i oczywiście nie należy się obawiać i broń Boże nie należy biegać od razu z dzieckiem do psychologa, jeżeli przydarzy mu się jakieś wydarzenie, które nazywamy no, traumatycznym, jakimś ciężkim. Bo te wydarzenia, no badania znowu pokazują, że ingerencja zbyt szybka, jeżeli po miesiącu, trzech nie utrzymują się jakieś konsekwencje takiego wydarzenia, to wcześniejsza ingerencja nie ma sensu po prostu. Ona może pogorszyć sytuację. Mhm.
Ja myślę, że w ogóle tu nawet nie chodzi tylko o dzieci, tylko świat trochę przestał nas hartować. Co sądzisz? No bo my mamy takie przeświadczenie, co zresztą wybrzmiało też w rozmowie przed nagraniem naszej, że ty też o tym mówiłeś przed chwilą, no, że jest fatalnie źle, tak? Rzeczywistość jest zupełnie odwrotna. Ja też, kiedy rozmawialiśmy, przytoczyłem tą książkę Factfulness, która bierze sobie wiele takich sfer naszego życia i trochę tych obiegowych opinii, jak to nie jest źle na świecie. No i sprawdza tam autor tej książki, przywołując konkretne dane i pokazuje, że długość życia wzrasta, tak? Jakość tego życia wzrasta, dostęp do wody, jakość i dostęp do ochrony zdrowia. Właściwie wszystkie obiektywne parametry świadczące o tym, że żyje nam się lepiej, przemawiają na tym, że po prostu bezwzględnie żyje nam się lepiej. Jedyne, co tak jak sobie byśmy popatrzyli, jakie jest zagrożenie dla ludzkości, takie realne, o tym też sobie rozmawialiśmy, no to będzie ich kilka. No, jedne to może być ocieplenie klimatu, drugie to może być antybiotyko odporna bakteria. Trzecia rzecz to mogą być nierówności i polaryzacja społeczeństwa, która może doprowadzić do takich niekontrolowanych eskalacji różnych konfliktów na różnym podłożu. No i jeszcze to ty, co wspomniałeś, czyli mamy tą kwestię, że kiedyś umierało się z braku dostępu do pożywienia, czyli na przykład z epidemii były głodu, a dzisiaj mamy masowe problemy populacyjne i epidemię otyłości, która doprowadza do chorób metabolicznych, do tego zespołu metabolicznego, do tych incydentów sercowo-naczyniowych.
W ogóle problemy wynikające z obfitości nadmiaru, bo to nie tylko pożywienie, to też dostęp do używek na przykład, do wszelkiego rodzaju przyjemności, które przedawkowujemy w nieumiarkowany sposób. Nawet do odpoczynku, dostęp do odpoczynku jest tak duży, że ludzie no, po prostu leżą, przestają się ruszać i tak dalej. Generalnie polepszenie tych wszystkich parametrów powoduje problemy. Znaczy polepszenie nie, ale sposób korzystania z tego, co nam ta rzeczywistość gotuje.
To jest taki interdyscyplinarny problem. No bo z jednej strony poprawiamy komfort tego życia, z drugiej strony faktycznie widzimy, że ma rodzić jakieś konsekwencje, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, przejadanie się, otyłość i to, o czym powiedzieliśmy, a z drugiej strony cały czas postęp i rozwój chociażby medycyny potrafi kamuflować ten problem poprzez leczenie objawowe i przedłużać cały czas to życie i mimo, że problemy się pojawiają, widzimy, potrafimy nazwać, ocenić, obiektywne miary im nadać, zrobić z tego konkretną statystykę, to cały czas jest ta kontrofensywa na te problemy w postaci tego galopującego postępu medycyny, która jeszcze ciągnie za uszy, jeszcze wyciąga, jeszcze te osoby otyłe, przejadające się, nieruszające się, jeszcze potrafi ich życie przedłużać. Ja nie jestem pewien, ale mam wrażenie, że pojawił się teraz problem populacyjny w Stanach Zjednoczonych z uwagi na nadużywanie opioidów. I w tej chwili ta długość życia, która tak, no nie chcę mówić drastycznie wzrastała, ale to był bardzo taki widoczny wzrost tej długości życia, ona teraz ta krzywa się wypłaszczyła, a właściwie pojawiają się momenty, kiedy ona zaczyna spadać. Takie moje obserwacje.
No być może to jest rzeczywiście, no wiele wskazuje na to, że ten nadmiar wszystkiego będzie powodował różnego rodzaju problemy.
Jeszcze zostając przy tym stresie, bo jeszcze na pewno do tej odporności, twardości wrócę, ale jeszcze zwróć uwagę, czy ty uważasz, że zasadnym byłoby zamienienie pojęcia stres na wyzwanie?
Jak najbardziej. Przy czym no, wyzwanie jest gdzieś tam na zewnątrz, o stresie mówi się jako reakcji organizmu. No tutaj może... Choć ludzie bardzo często mówiąc stres, to mają na myśli okoliczności zewnętrzne jakieś. To jest też jedno wielkie pomieszanie. Co człowiek, to inaczej myśli o stresie. Ale wyzwanie niesie w sobie jakiś pozytywny aspekt. Wyzwanie jest po
tak
to, żeby...
Tak, komponenta, ja czuję sprawczości, takiej tak. Szansy na rozwiązanie tego.
Tak, tam są komponenty tego, co nazywamy twardością psychiczną. Może warto powiedzieć, w ogóle wprowadzić to pojęcie tej twardości, czym to jest. Bo mówiliśmy o tym komponencie temperamentalnym, tym biologicznym, genetycznym. Natomiast ta twardość psychiczna, i tu też ciekawe jest, jak w ogóle koncepcja powstała. bo taki badacz Aaron Antonowski zadał sobie pytanie, jak to jest, że niektórzy ludzie takie doświadczenia, jak na przykład pobyt w obozie koncentracyjnym, przechodzą w taki sposób, że po wyjściu, po uwolnieniu zaczynają żyć normalnym życiem, zakładają własne rodziny, własne firmy, pracują, cieszą się życiem i funkcjonują jak normalny człowiek, a inni tkwią w tej traumie obozowej przez całe życie, wręcz do śmierci. I Antonowski właśnie zbadał takich byłych więźniów obozów koncentracyjnych, podzielił ich właśnie na tych, którzy dobrze funkcjonowali po wyjściu z obozu i na tych, którzy no, praktycznie byli wrakami ludzi. I to, co odkrył, on to nazwał poczuciem koherencji. Ja może powiem o drugiej koncepcji, którą Susan Kobasa, to jest twardość psychiczna, tak zwany hardiness. One są bardzo podobne, te koncepcje. Kobasa badała menedżerów z firmy Bell, bardzo dużą grupę, to chyba w tysiące szło nawet. Ale zadawała sobie dokładnie to samo pytanie. Co powoduje, że w warunkach pracy, czyli w tych już naszych nowoczesnych warunkach, jedni podnoszą się, otrzepują pióra, że tak powiem kolokwialnie, i idą do przodu, a inni po prostu lądują gdzieś w gabinetach terapeutycznych, u psychiatrów i tak dalej. No i właśnie tym, co różni tych ludzi, jest ta twardość psychiczna. Ta twardość... Susan Kobasa mówi o takich trzech komponentach. Te komponenty możemy nawet dostrzec, obserwując człowieka tak na co dzień. Pierwszy z nich to jest zaangażowanie. To jest takie zachowanie, w których ludzie nie pozostają obojętni na to, co się dzieje w ich otoczeniu. Ja to bardzo dobrze widać podczas dłuższych rejsów morskich. Kiedy załoga jachtu żaglowego, już zmęczona wachtami, sztormami i tym wszystkim, kiedy coś trzeba ekstra zrobić na pokładzie, to część osób mówi, to nie moja wachta i zostaje w koi, a część osób, pomimo że to nie jego wachta, to wychodzi na ten pokład i angażuje się w rozwiązanie jakiejś sytuacji. To są ci twardzi, ci, którzy bez względu na to, czy to jest ich wachta, czy nie ich wachta, będą się angażować. To widać w grupach też, jak powstaje jakiś problem, autobus jedzie na wycieczkę, stanie, część osób siedzi, czeka, co zrobi kierowca, jak rozwiąże problem, a część osób próbuje pomóc, rozwiązać, angażują się w takie rzeczy. To jest pierwsza wskazówka, że to mogą być ludzie twardzi. Drugi składnik to jest poczucie kontroli nad rzeczywistością. Ci twardzi mają przekonanie, że oni mają wpływ na rzeczywistość. To są właśnie ci, którzy są przekonani, że warunki zewnętrzne można opanować, można sobie podporządkować tę rzeczywistość, że mamy na nią jakiś wpływ. Nie siedzą, nie czekają na to, co się wydarzy. No i trzeci składnik to jest traktowanie sytuacji trudnych jako wyzwań właśnie. Dokładnie to, o czym powiedziałeś. A więc nie traktuję tego jak pech, jak dopust Boży, jak przeszkodę nie do pokonania, krzyż do niesienia, tylko jako wyzwanie. Próbuję sobie z tym poradzić. Próbuję zmierzyć się z tą przeciwnością. Znaleźć sposoby na rozwiązanie tego. I to są właśnie ludzie twardzi.
Myślę, że w tym wyzwaniu chyba można byłoby zawrzeć też taką komponentę akceptacji zmiany jako czegoś nieuniknionego. Czyli, że jakby trwanie w stałości, niezmienności jest utopią i jest nierzeczywiste, że naturalnym jakby rzeczą w naszym życiu będzie zmiana. Będzie to, że pewne rzeczy ulegną zmianie. To są właśnie te wyzwania. No i teraz jeżeli ta zmiana pojawi się, a ona się pojawi, to jest nieuniknione, taka czy inna.
Życie jest zmianą ciągłą.
Dokładnie. I jeżeli za każdym razem ta zmiana będzie czymś, co mnie łamie, no bo moje przekonanie rzeczywistości jest takie, że tu występuje stałość, no to źle to wróży. No. Ja jeszcze bym powiedział, że to będzie miało takie rdzenne... rdzenne osadzenie w ogóle w fizjologii, bo kiedy mówiłeś o Hansie Selim i mówimy o tych wszystkich koncepcjach stresu, to tam też pojawia się pojęcie homeostazy. Tylko że to, co jest bliższe w naszym ciele, to jest pojęcie allostazy, czyli utrzymanie równowagi poprzez zmianę. Czyli tak naprawdę każdego dnia my stajemy trochę innym człowiekiem, z uwagi na to, że jednak ta nasza biochemia będzie zmienna, z uwagi na starzenie się komórek, z uwagi na czynniki środowiskowe, jakby zakładanie, że my wracamy, że próbujemy wrócić do jakiegoś stanu stałości, który jest bezpieczny i pożądany, to jest utopijne i rzeczywiste.
To jest utopijne, to jest wręcz prowadzi do problemów psychicznych nawet, no bo jeżeli wyobrazimy sobie środowisko bez bodźców, to jest tak zwana deprywacja sensoryczna. W stanie deprywacji sensorycznej no człowiek zaczyna wariować po pewnym czasie. No, o tym zresztą, pojęcie homeostazy to jest pojęcie wprowadzone przez Waltera Cannona na przełomie wieków XIX-XX, mówię tamtych wieków. I ono to jest rzeczywiście takie pojęcie idealne trochę, bo właściwie no nie ma stanu homeostazy, trudno jest go określić.
To musi być stworzone środowisko, które sztucznie takie spreparowane, tak? Bo jeżeli mówimy o pewnej rzeczach, które tworzy natura, no to będziemy mówili o tej takiej naturalnej zmienności.
No to jest cały czas naturalna zmienność. Poza tym to nawet Hans Selye dostrzegał, ten twórca tej nieszczęsnej koncepcji stresu, mówiąc, że do życia jest niezbędna pewna ilość stresu. Oczywiście nie określił, jaka ilość stresu, ale my bez stresu, silne bodźce są już stresem w tej koncepcji. Bez bodźców, zwróć uwagę, że my szukamy bodźców. Jest taka zmienna psychologiczna, o której mówimy, poszukiwanie wrażeń. Są ludzie, którzy mają taką silną potrzebę wrażeń, szukają właśnie na rollercoastera gdzieś, na bungee, gdzieś tam jakąś tyrolką zjadą, szybko poprowadzą samochód. Czasami to jest poszukiwanie wrażeń w używkach, to też są wrażenia, w hazardzie stawianie wszystkiego na jedną kartę. A są ludzie, którzy tych wrażeń unikają. Ale każdy bezwzględnie trochę tych wrażeń potrzebuje i pozbawienie ich, czyli pozbawienie, wyczyszczenie środowiska ze stresu, no to można powiedzieć, to jest śmierć psychiczna. To człowiek bardzo szybko by po prostu przestał poprawnie funkcjonować.
Tak. Jak teraz powiedziałeś, jak mówiłeś o tych właśnie bodźcach i tym jakby szukaniu tych bodźców, to jeszcze pomyślałem o sumowaniu się stresorów, sumowaniu się tych bodźców stymulujących, które mogą wywołać reakcję na stres. I takim redukcjonistycznym sformułowaniem jest ta taka metafora związana ze szklanką, która się wypełnia tymi wszystkimi stresorami i w pewnym momencie, jak już będzie tych stresorów po brzegi, to się zaczyna ulewać i wtedy może dojść do jakichś konsekwencji związanych właśnie z ekspozycją na ten stres, czy na przykład jakimś zdętem sercowo-naczyniowym, czy czymś innym. Ale tak sobie myślę, że to jest tak uproszczone postrzeganie, które zakłada, że my mamy jakiś limitowany potencjał do znoszenia czegoś. To w ogóle nie zakłada tego, że to może być osobniczo różne, że to może być zmienne, że nie zakłada w ogóle tego, czym mówiliśmy na początku, czyli że dany bodziec, dane wyzwanie, dany stresor może być pozytywny bądź negatywny. No i co? I teraz nawet jak jest pozytywny, to on źle wpływa. Ja posłużę się takim przykładem z mojej praktyki zawodowej. Wielokrotnie zdarza mi się pracować z osobami w średnim wieku, które faktycznie są w takim momencie życia, który scharakteryzowałbym, że mają wiele wyzwań zawodowych, są na dorobku. Dzieci małe bądź trochę starsze, ale to też się wiąże z jakąś odpowiedzialnością, z jakąś atencją w związku z wychowaniem. Czasami się pojawiają jakieś kryzysy wieku średniego, jakieś problemy rodzinne, jakieś relacyjne. Czasami te problemy zawodowe się pojawią. No i mamy taką osobę, mamy dwie grupy osób. I teraz patrząc przez pryzmat tego, co robią ze swoją fizycznością, będą osoby, które zaniechają całkowicie aktywności i dla nich to będzie pewnego rodzaju stresor, tak? No bo to będzie brak tej aktywności, a będą takie, które pójdą w uprawianie triatlonu. Jeszcze będą się dożynały fizycznie. Aha. Oba te scenariusze mogą być negatywne. Może być też taka sytuacja, że będę miał osobę, która właśnie będzie, której będę mówił, no ty ruszaj się mniej, a innej osobie powiem, no a ty powinieneś zacząć się ruszać. Czyli tobie dorzucenie tego tego stresoru, tej aktywności fizycznej, nawet czasami ciężkiej, może być czymś, co sprawi, że sumarycznie ty będziesz przywracał swój dobrostan psychofizyczny. To też fajnie widać nawet w leczeniu chociażby depresji, która można poczytywać jako konsekwencję też jakiejś ekspozycji długotrwałej na stres, z którym sobie nie radzimy, to wiemy, że taką evidence-based terapią jest właśnie aktywność fizyczna. I ona działa z wielu powodów. Ja ten temat wielokrotnie podnosiłem, więc już nie będę tych mnożył tego. Ale to znowu ta względność.
No i to trzeba też podkreślić, to połączenie ciała i ducha, że tak powiem, bo no inaczej stres znosi stres, generalnie te silne, negatywne emocje, inaczej znosi człowiek, który jest wysportowany, który ma sprawny układ krwionośny, oddechowy, metabolizm prawidłowy, bo on szybciej ten nadmiar tego kortyzolu, niech już to będzie ten kortyzol, on go rozłoży potem sprawniej, taki zdrowy fizycznie organizm, niż taki, który jest gdzieś tam no, otłuszczony, te tętnice, żyły są niedrożne, z oddechem jest problem i tak dalej. No, to się wszystko zazębia. Tutaj nie da się uciec od tego połączenia ciała i ducha.
Ja też myślę, że w tym dzisiejszym świecie, w którym jednak jest taka narracja, która skłania nas do takiej troski o siebie, zadbania o siebie i trochę odpuszczania sobie czasami tych wyzwań. No, ja widzę taki populacyjny problem, tak? Zwłaszcza patrząc z perspektywy tej psychologii. To jest moja bańka informacyjna, moje postrzeganie, więc pełne subiektywne postrzeganie. To odnoszę wrażenie, że im więcej sobie odpuszczamy, im się lżej traktujemy poprzez te świadome wybory, wybieranie tej narracji takiej, no tym potem niewielkie wyzwanie staje się dla nas problemem.
No to zdecydowanie tak, bo no, ta odporność, ta twardość psychiczna, ona nie jest raz na zawsze dana. No, żeby my musimy też starać się ją utrzymać. To tak samo jak sprawność fizyczną. No, nie jest tak, że ja wyćwiczyłem kiedyś tam na siłowni siłę mięśni i ją cały czas mam. No, z każdym dniem niećwiczenia ona spada.
To my to nazywamy efektem rezydualnym, czyli jak wytrenowana dana zdolność motoryczna będzie długo się utrzymywała po zaprzestaniu jej stymulowania, po zaprzestaniu jej trenowania. A czy wiemy coś na temat, bo widzisz, bo w kontekście tej siły, szybkości i tym podobnych zdolności, które sam przywołałeś, to my wiemy coś na temat tego efektu rezydualnego, tej twardości?
Aż tak bardzo precyzyjnie to nie, bo tak jak zauważyłeś, no to musielibyśmy bardzo indywidualnie ludzi mierzyć przez bardzo długi czas, szukać też tych obiektywnych wskaźników. Nie jest to takie proste.
I trochę by trzeba było ich odizolować chyba od w ogóle życia, no bo musielibyśmy trochę zapanować nad tym, co się dzieje w ich życiu.
Trochę tak.
Pozbawić ich tej stymulacji twardości.
No, wyizolować przynajmniej te sytuacje i te bodźce, więc to by nie było takie łatwe. Chociaż teraz są już takie metody badania bardzo ciekawe, na przykład ludzie czasami noszą umieszczoną gdzieś tu kamerę i ta kamera się włącza w losowy sposób, rejestrując, co robią w danym momencie, co robią, co jedzą i tak dalej, więc no bardzo wiele ciekawych metod dzięki technologii dostaliśmy obserwowania takiego ciągłego ludzi, no ale mimo wszystko to są dalej bardzo pracochłonne badania i kosztowne też, więc aż tak dokładnie nie wiemy, natomiast z całą pewnością wiemy, że jeżeli odpuścimy sobie stawianie wyzwań, odpuścimy sobie uczestnictwo w trudnych sytuacjach, no to ta twardość psychiczna będzie spadać.
Czy mając tą wiedzę, no bo ta wiedza jest powszechna, pytanie, czy jest powszechnie wykorzystywana, ale w medycynie używać takiego sformułowania lepiej zapobiegać niż leczyć. A jak ja sobie pomyślę przez pryzmat przywołany już przeze mnie przed chwilą depresji, to widzę, że o problemie się więcej mówi i mówi się o tym, jak radzi się z konsekwencjami tego problemu, czyli jak leczy się depresję, ale względnie mało w tych kampaniach informacyjnych, edukacyjnych jest właśnie o tej twardości. Właściwie to pojęcie twardości ja go nigdy nie usłyszałem. Ja nigdy nie usłyszałem tego, o czym my dzisiaj rozmawiamy w tej takiej społecznej narracji w ramach tych różnych kampanii. To w ogóle psychologowie to wiedzą o tym, że tak wypadałoby nad tą twardością się pochylić i czy są jakieś w ramach nawet tej psychoterapii czy jakichkolwiek innych interwencji, które mogą zrobić specjaliści, robić coś takiego?
Na świecie tak. Okay. Ja przez pewien czas współpracowałem z Uniwersytetem na Malcie i tam psychologowie wdrażali taki program w szkołach podstawowych, taki program budowania odporności na stres szkolny, na stres egzaminacyjny. Czyli no mówiąc wprost, uczyli te dzieci, jak radzić sobie z sytuacjami szkolnymi, z sytuacjami egzaminacyjnymi, które powodują tenże stres szkolny, że już tak to nazwiemy. I on, ten program był wdrażany, natomiast no u nas podejście do zdrowia psychicznego jest w ogóle bardzo dziwaczne, bo u nas się próbuje naklejać plasterki właściwie na miejsca, które bolą, zamiast usuwać przyczyny tego wszystkiego. I no jedną z przyczyn to jest brak tej odporności, brak tej twardości u dzieci, które się nie buduje. No współczesne podejście, te współczesne narracje, to jednak jest, to są te matki helikopterowe, które usuwają z zasięgu dziecka wszelkie zagrożenia, niebezpieczeństwa.
Ciekawe pojęcie, matki helikopterowe.
Tak, to już jest od jakiegoś czasu dość powszechne. To jest to takie otaczanie tego dziecka taką nadmierną opieką, troską, ta dbałość o pozbawienie stresu z otoczenia. To wszystko nie sprzyja. To wszystko sprzyja temu, że te dzieci stają się coraz bardziej miękkie w tym sensie psychicznym i coraz bardziej wrażliwe na różnego rodzaju zaburzenia. Więc to, z czym mamy do czynienia, ta fala, o której się mówi, jest wynikiem tego właśnie. To jest wynik takiego, a nie innego traktowania, jeśli idzie o twardość. Czy psychologowie to robią? Tu znowu jest problem taki. To jest taki problem, taki dylemat, o którym ja mówię, że to jest dylemat strażaka, inspektora przeciwpożarowego. No bo popatrz, ja nie czytałem nigdy artykułu na pierwszej stronie gazety o inspektorze przeciwpożarowym, który przez 25 lat zapobiegał pożarom i doprowadził do tego, że nie wybuchł ani jeden pożar na terenie, na którym pracował. No nie ma szans trafić na czołówki gazet. Ale strażak, który z pożaru wyciągnie dziecko, uratuje, albo psa nawet, już trafia na pierwsze strony gazet. I teraz popatrz na psychologię i na psychologów. To są strażacy. Najczęściej psychoterapeuci. To są strażacy. Oni gaszą pożary. Oni ratują ludzi. Oni wyciągają pomocną dłoń. Ale tam nie ma inspektorów przeciwpożarowych. Inspektor przeciwpożarowy po pierwsze słabo zarabia, no bo to jest taka praca, którą większość z nas lekceważy, bo jej nie widać. Efektów tej pracy nie widać. Nie trafia na czołówki gazet, nie jest społecznie tak wysoko ceniony, jak strażacy chyba są w rankingu zawodów w ogóle od wielu lat na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zaufanie społeczne. Oczywiście to nie jest tylko to, bo tak samo lekarze, którzy leczą, są bardziej cenieni od tych, którzy od inspektorów sanitarnych, od inspektorów zdrowia i tak dalej, i tak dalej.
Jest chyba nawet taka specjalizacja, profilaktyka w ochronie zdrowia. No to tam nie ma tłumów. Natomiast jeżeli można operować, wykonać jakiś zabieg, podać jakiś lek, zrobić jakąś interwencję upłatną, no to tam już jest zdecydowanie większy. No,
i na to nakłada się też ekonomia. Na to nakłada się też ekonomia, no bo kto miałby płacić mi za to, że ja robię szeroko rozumianą profilaktykę?
Poza tym, no jak to jest edukacja, to są słowa, to jest wiedza. Tu nie ma żadnego sprzętu, nie ma narzędzia. nie ma żadnej interwencji, nie którą można wycenić.
Tego, tak? Nie widać tego. Natomiast to jest potrzebne. Te programy, które się teraz wprowadza, choćby na podstawie tego bardzo źle zrobionego raportu Nawezy, który w szkołach się wprowadza, jakieś tam profilaktyczne systemy, czy jakieś programy profilaktyczne ochrony zdrowia psychicznego, to jest wszystko bardzo źle zrobione. Jest bardzo źle zrobione, bardzo źle zaprojektowane i może narobić sporo zła i sporo szkody. Mhm.
Jeszcze o tej twardości. Czy twardość jest uniwersalna? Wiesz, co mam na myśli? To sytuacja, ja ją obserwuję i myślę, że ona też będzie zbadana, ale to już kieruję to pytanie do ciebie. Może być sytuacja, w której ktoś świetnie, może być na przykład świetnie radzić sobie na wojnie albo w jakichś sytuacjach biznesowych, kiedy są jakieś, duży jest taka komponenta jakiegoś ryzyka, jakiegoś potyczkowania się biznesowego z jakimś tam przeciwnikiem i tu może świetnie to wszystko znosić, ale może być wręcz bezbronny w okolicznościach zupełnie innych, w jakimś życiu rodzinnym, w jakichś sferach, które no, są daleko od tego. Czyli być twardy w jednej sferze życia i być bardzo miękki w innej.
Raczej nie.
Czyli nie może być tak, że pewne rzeczy dotykają nas bardziej?
Tak, ale to znowu, to nie zależy od twardości, tylko to zależy o tym, jak dana rzecz dla nas jest ważna. Mhm. No bo jeżeli... Powiedzmy, relacje rodzinne dla nas są na pierwszym miejscu, są święte, że tak powiem, a biznes traktujemy jako grę, jak zabawę niemalże i on jest gdzieś tam dalszy, no to mniejszy problem rodzinny, czy mniejsza jakaś uraza rodzinna spowoduje większą reakcję moją. Ale to już zależy bardziej od systemów wartości, a nie od samej twardości. No bo no można powiedzieć tak, to jest... Dzisiaj zaparkowaliśmy w centrum handlowym i byliśmy eksponowani, idąc tamtędy, byliśmy eksponowani na wzrok kilkuset osób co najmniej. Nie? I teraz ta sama sytuacja, kiedy wychodzisz przed salę kilkuset osobową, musząc wygłosić jakiś wykład, przemówienie i tak dalej, powoduje zupełnie inną reakcję naszą. Choć bodziec jest, wydawałoby się, podobny.
Sto spojrzeń, sto spojrzeń.
No, tylko tamte spojrzenia się ślizgają. A tutaj jest coś ważnego, na czym mi zależy od tej sytuacji. Coś zależy. Reakcja będzie inna.
W twojej książce, kiedy piszesz o stresie, trochę łączysz stres i wudu. Czyli co łączy ten stres i wudu? Możesz to przytoczyć?
No tak, to śmierć wudu jest takim pojęciem, to też Walter Cannon wprowadził na przełomie wieków. I to też jest taki trochę mit, który pokutuje w kulturze. Otóż Cannonowi i paru innym fizjologom doniesiono, ale były to doniesienia tylko osób trzecich, oni nigdy tego nie obserwowali. Opowiadano o takich sytuacjach, że gdzieś tam w różnych rejonach świata klątwa rzucona na człowieka doprowadza do tego, że on w rezultacie tej klątwy umiera. Ukuli taką właśnie takie określenie śmierć wudu, które miałoby rzekomo polegać na tym, że jak człowiek jest głęboko przekonany o tym, że ta klątwa go dotknie, że umrze, tak jak ten, którego ten stres ma zabić, to w rezultacie on rzeczywiście umiera. No i tam obserwowano tych ludzi, którzy kładli się gdzieś tam po porzuceniu takiej klątwy, kładli się, nic nie robili przez kilka dni, nie jedli, nie pili, umierali w rezultacie przekonani, że to zabija ich klątwa. W rzeczywistości nie udało się nigdy potwierdzić takich przypadków. Nigdy nie sprawdzono, czy przypadkiem te osoby nie umierają z odwodnienia i z braku pokarmu, no bo jak się przestaje jeść i pić, to no to, to jest śmierć samobójcza de facto, nie śmierć z przekonania. Nigdy też nie wykluczono, że taki czarownik czy ktoś, kto rzucił urok, nie podtruwał tych osób później dalej, próbując udowodnić skuteczność swoich klątw. Więc prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że no to, to jest mit o tym, że śmierć w wudu istnieje, że rzeczywistą przyczyną śmierci jest jednak właśnie albo odwodnienie, albo brak pokarmu, albo truwanie takiej osoby. Jak to się ma do stresu, do koncepcji stresu? No, to, o czym mówiliśmy przy okazji tych badań Abioli-Keller, że to przekonanie, że stres zabija, jest trochę jak taka klątwa rzucona przez psychologów, bo to oni doprowadzili nas do przekonania, że stres jest taki szkodliwy i że tak bardzo zabija. I teraz wyniki pokazują badań, że rzeczywiście to przekonanie zabija. A w rezultacie zabija coś podobnego jak te osoby, o których się mówi, że to śmierć wudu nastąpiła, a mianowicie rezygnacja, jak gdyby rezygnacja z prób przeciwdziałania temu. Tamte osoby przestają jeść, przestają pić i są przekonane, że umrą, a tutaj ci współcześni wudu, noszący tę klątwę współczesną wudu, po prostu przestają robić rzeczy, które mogą je zabezpieczyć przed utratą zdrowia.
No ale mamy jednak ofiary skrajnego stresu.
No zdecydowanie tak. Przy czym tutaj... No wchodzimy trochę na poziom traumy, czyli takich wydarzeń traumatycznych, wydarzeń skrajnych, bo możemy też mówić o dwojakiego rodzaju ofiarach. Część ofiar to mogą być ofiary, które przez bardzo długi czas są doświadczane bardzo negatywnymi wydarzeniami. No to mogą być na przykład dzieci z takich patologicznych rodzin, o których wspomniałeś. Młode organizmy, jeszcze nie nauczone radzenia sobie z tym, traktowane codziennie, niemal brutalnie. No to z całą pewnością nie pozostanie bez wpływu na ich życie. Rzadko z takich dzieci wyrasta człowiek twardy, psychicznie odporny. Raczej zostaje zgnieciony, zniszczony. Takie rzeczy jak pobyt właśnie w obozach...
No dobra, przerwę ci, bo teraz co to oznacza? Czy to oznacza, że ich życie się nie układa? Czy mogą odnosić sukces w życiu, a nie być twardzi? Wiesz, bo trochę jakby tu wprowadzamy sobie dwa pojęcia, no bo ta twardość, no kojarzy się z tym, że lepiej radzę sobie w życiu, lepiej toleruję wyzwania, chętniej idę w stronę tych wyzwań, mam tą sprawczość, to o czym sobie mówiliśmy. I to jest jeden scenariusz. Ale czy może być taki scenariusz, w którym no te wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że ta osoba jest sprawcza, jej wychodzi, ona ma dobrą pozycję, ona odnosi sukcesy zawodowe, no wygląda na to, że wszystko jest okej, a ona wcale nie jest twarda.
Nie wiem, czy to taki jest realny w ogóle scenariusz, że tak wszystko się udaje, a człowiek nie jest twardy, bo no bez zaangażowania, bez
sprawczości
i tak dalej, żeby tak się wszystko, tak, żeby to się wszystko tak udawało, to trzeba mieć jakiegoś niezwykłego farta.
Wiesz, dlaczego ja ten temat poruszyłem? Bo to znowu jest taka narracja psychologiczna, która pokazuje, że czasami pod tym rycerzem, który rycerz w ślącej zbroi, gdzie tam od spodu coś tam puka i to powoduje, że tam coś potem wypływa i on przeżywa jakiś tam kryzys na przykład życiowy.
No to jest mit, który pokutuje od czasów psychoanalizy. To jest tak zwana hydrauliczna koncepcja emocji, zupełnie nieprawdziwa. Dlaczego ona się hydrauliczna nazywa? No, dlatego, że Freud i następcy Freuda i współcześni następcy Freuda, których jeszcze nie brakuje, uważają, że nasz system emocjonalny jest trochę tak skonstruowany, że jeżeli przeżyjesz jakąś silną emocję, no to, to tak jakby nacisnąć jakiś tłok na przykład, który spowoduje zwiększenie ciśnienia w całym systemie tym hydraulicznym. Nie? I to ciśnienie jest zwiększone cały czas. I teraz jak taki człowiek wybuchnie gdzieś tam, no to znaczy, że no ten system nie wytrzymał tego ciśnienia, że tak, tych emocji było coraz więcej, one były tak tłumione, czyli tak było dociskane w tym systemie i nagle wystrzela. Gość idzie do centrum handlowego i z karabinu maszynowego na przykład tam...
Obrazowe i brzmi logicznie.
Ale to jest nieprawda.
Jest niemerytoryczne, to jest, jak to często.
To jest nieprawda. System emocjonalny tak nie działa. Emocje, silne emocje i konsekwencje tych emocji są jak gdyby, mówiąc obrazowo, trawione przez organizm. Czyli jeżeli doprowadzi cię do wrzenia ktoś dzisiaj, na przykład zajedzie ci drogę albo w ogóle, nie wiem, zaczepi cię, zacznie cię bić czy coś takiego i doprowadzi cię do skrajnych emocji, to jeżeli poczekasz przez kilka godzin, to te emocje spadną do tego samego poziomu, jaki był przedtem, zanim się ten człowiek zaczepił. Konsekwencje biochemiczne zostaną zneutralizowane. Zostaje ślad pamięciowy jakiś. Oczywiście, no, jeżeli to jest uraza i tak dalej, no coś...
No to nawet warunkowanie klasyczne, tak, uczenie się.
Tak, no coś zostaje, ale to nie jest tak, że ta emocja jest tam wciśnięta, wciska tych emocji i ona musi wybuchnąć. To jest koncepcja, która sprzyja terapeutom, dlatego że terapeuci trochę zarabiają na tym, no bo jak przekonają nas, że my mamy takie potłumione emocje różne z dzieciństwa, jeszcze gdzieś tam het, a tylko terapeuta potrafi je wydobyć w taki sposób, doprowadzić do tego katarzis słynnego, że nagle człowiek wybucha, oczyszcza się z tych emocji, no to takie przekonanie jest na rękę biznesowi terapeutycznemu de facto. Ale ono jest nieprawdziwe. Mhm.
No, teraz zestawmy to, co powiedziałeś, z tym, co powiedziałeś wcześniej. Czyli, że jednak to takie wyjątkowo negatywne, traumatyczne dzieciństwo no, może mieć impact na człowieka. Nie?
Oczywiście, to, że tak.
To ten impact jest związany z... On po części będzie związany z takim jakby warunkowaniem i z pewnymi wyuczonymi schematami reakcji na pewne,
tak,
na pewne zdarzenia.
I to często będą lękowe jakieś reakcje ucieczkowe, wycofanie się, to będzie też problemy w funkcjonowaniu społecznym. No, cały wachlarz, tak, cały wachlarz różnych problemów. Ale to nie musi być tak, że on wystrzeli gdzieś tam.
Ta koncepcja hydrauliczna.
Nie, to ona jest... To jest taki... Znowu to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. To jest pewne uproszczenie rzeczywistości, bardzo obrazowe, bardzo łatwe w zrozumieniu, ale to tak nie działa. Mhm.
No ale wracając do tych ofiar skrajnego stresu. I to jest takie pojęcie debriefingu też.
Tak, no bo mamy też, jak jest jakaś katastrofa, to słyszymy, że psychologowie jadą na miejsce katastrofy, zająć się ofiarami, świadkami tego wydarzenia i tak dalej. To jest jedna z gorszych rzeczy, jakie można zrobić. Psychologowie nie znają dobrych metod interwencji w stosunku do takich osób. Najlepszą interwencją, jaka może być, to jest interwencja, którą może zastosować każdy człowiek. Po pierwsze, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, to jest pierwsza rzecz, że taka osoba musi się przestać bać. Coś się zawaliło, czy coś się spaliło, czy coś, jacyś ludzie zginęli. Świadkowie często boją się, że to będzie dalej trwało, że... Więc zapewnienie bezpieczeństwa, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kubek ciepłego płynu i koc. Sytuacja najczęściej szok, wyziębienie organizmu i tak dalej. Bardzo proste metody. Mhm. I pozostawanie przy tej osobie. Po prostu obecność. I to wystarcza. Interwencje psychologiczne bardzo często przynoszą szkodę.
Traumatyzują bardziej aniżeli sama trauma?
Tak. Tutaj podam taki bardzo obrazowy przykład. To można powiedzieć, że to wstrząsnęło trochę światem naukowym nawet, nie tylko naukowym. To był raport, który się nazywał Ten Years Later. To był raport opracowany przez psychologów amerykańskich 10 lat po World Trade Center. I ten raport jednoznacznie stwierdzał, że osoby, którym udzielono pomocy psychologicznej, a wówczas naprawdę setki psychologów ruszyło, charytatywnie ruszyło na zgliszcza World Trade Center, żeby pomagać świadkom tego i tym, którzy ocaleli z tej katastrofy. Okazało się po 10 latach, że te osoby, którym udzielono tej pomocy psychologicznej, mają trwalszą traumę i częściej ona się utrzymuje niż u osób, które takiej pomocy nie uzyskały.
To jest trochę skupienie uwagi na problemie.
Tak.
Czasami zagruzowanie może być rozwiązaniem?
Pozostawienie tego naturalnym mechanizmom obrony, bo badania pokazują, że mniej więcej 90% z nas dochodzi do siebie po przeżyciu traumy bez jakiejkolwiek interwencji. No, tak działa nasz organizm. To jest konsekwencja tych setek tysięcy lat ewolucji, gdzie no, widok trupów, katastrof, nieszczęść, krwi i tak dalej był na porządku dziennym. No, nasz gatunek ma to, że tak powiem, w genach wpisane konfrontowanie się z czymś takim.
No to jest mechanizm, który pozwala nam przetrwać.
Tak. I teraz najwcześniej po miesiącu można, a najlepiej po trzech, można stwierdzić, czy to jest te 10%, czy to jest człowiek z tych 10%, na którego ta trauma zadziałała tak, że on sobie sam z nią nie poradzi, czy też już doszło do tego, że organizm jak gdyby zagospodarował to wszystko i sobie z tym poradził. I znowu tutaj jest taka ciekawostka. Problem polega z tym debriefingiem psychologicznym. Ten debriefing psychologiczny, tak się to nazywa, ta metoda interwencji, to jest psycholog siada i zaczyna rozmawiać o tym, co się właśnie wydarzyło. Rozmawiając o tym, co się właśnie wydarzyło, koncentruje uwagę na tym, co się wydarzyło, na tych emocjach, jak gdyby przedłuża działanie tego wszystkiego, zamiast pomagać. Debriefing psychologiczny został wymyślony przez strażaka, nie przez psychologa. Strażaka, który owszem dostrzegał potrzebę pomocy swoim kolegom, często tym, którzy brali udział w jakichś akcjach gaśniczych, który dostrzegał potrzebę pomocy tym, którzy przeżyli takie pożary ciężkie, czy jakieś tam katastrofy, bo strażacy przecież nie tylko pożary, nie tylko przy pożarach pomagają. On to dostrzegał, on sobie coś tam poczytał i tak to wymyślił. Tak to wymyślił, zaczął to wdrażać, a ponieważ był bardzo sprawny, tak marketingowo można powiedzieć, to rozpowszechnił tę metodę. I to od niego przejęli psychologowie. I tutaj najciekawsze jest to, że od czasu powstania tej metody do World Trade Center przeprowadzono wystarczającą liczbę badań i zebrano wystarczającą liczbę danych, żeby jednoznacznie stwierdzić, że debriefing jest szkodliwy. A mimo to 10 lat po World Trade Center cały świat był zdziwiony, że interwencja psychologiczna tak bardzo zaszkodziła. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że debriefing ma się bardzo dobrze dalej, ma się bardzo dobrze w Polsce. Mnóstwo instytucji zaleca stosowanie tego debriefingu. Mnóstwo środków, nawet dobrych naukowych, uczy programów, w programach ma debriefing. Ja swoją książkę, trzeci tom Zakazanej Psychologii, opublikowałem w 2019 roku. I na potrzeby tej książki z pół strony, albo cała strona nawet tam jest instytucji, które pisząc tę książkę znalazłem jeszcze właśnie 5 lat temu stosowały w Polsce debriefing i uczyły debriefingu jako metody interwencji w sytuacjach kryzysowych. Więc jeżeli słyszymy, że na miejsce katastrofy jadą psychologowie, No to trzymajmy kciuki za te ofiary.
Trzeba się ewakuować z tego miejsca.
Bo nie, niekoniecznie powinni tam się pojawiać. Więc znowu...
Ja też pamiętam takie prace, no nie przytoczę w tej chwili autora, ale no na pewno one były. Gdyby ktoś tutaj stwierdził, że to jest nieprawdziwe, to postaram się je wyszukać oczywiście, w których właśnie w trudnych sytuacjach życiowych, wtedy kiedy pojawiły się jakieś kryzysy życiowe, to strategią może być nie rozgrzebywanie swojego wnętrza, ale przeniesienie uwagi na działania zewnętrzne, czyli na przykład pomaganie innym, pomaganie, zaangażowanie się w jakieś działania w ogóle niezwiązane z tym problemem i nie grzebanie w tych bebechach.
No to pokazuje też, pokazują doświadczenia z terapią. W pewnym czasie powstała tak zwana terapia krótkoterminowa. I nagle wszyscy byli zdziwieni, że kilka spotkań terapeutycznych, ale takich bardzo mocno skoncentrowanych na problemie, tylko i wyłącznie na tym problemie, jednym takim, z którym się zgłasza i zastosowanie takich interwencji skutecznych, powoduje, że nagle ta terapia krótkoterminowa okazała się bardzo skuteczna. W przeciwieństwie na przykład do psychoanalizy czy do terapii psychodynamicznej, która koncentruje człowieka na problemach. Tam się ciągle o tych problemach rozmawia. Nawet znany jest taki efekt wtórnej traumatyzacji. Jeżeli przeżyłeś traumę w dzieciństwie i twój organizm, twój układ nerwowy sobie z tym jakoś poradził, wypracował jakieś mechanizmy obronne nawet i ty z tym dobrze funkcjonujesz, to teraz przychodząc do takiego terapeuty, który będzie tak pracował intensywnie na tych przeszłych emocjach, przeszłych wspomnieniach, on je wyciągnie. Zaczniesz je przeżywać na nowo, zaczniesz o tym rozmawiać, pójdziesz do domu, przez 3 dni będziesz myślał o tym. W rezultacie płacisz za to, że ci odnawiają traumę.
No tam oczywiście jest narracja, że właśnie to jest cel, żeby potem ją przepracować, żeby się na niej skupić i przeżywać ją ponownie, aż da to inny efekt. No pytanie, czy tak się zawsze dzieje?
No niestety nie. Badania pokazują, że dzieje się wprost przeciwnie, że dużo częściej dochodzi. Oczywiście są jakieś tam sytuacje, z którymi trzeba sobie poradzić, ale na przykład w przypadku traumy akurat psychoterapia tak zwanej przedłużonej ekspozycji, gdzie człowieka się oswaja z, powiedzmy, ktoś tam przeżył wypadek samochodowy, ma lęk przed wsiadaniem do samochodu, w ogóle przed samochodami.
Fobię związaną z pająkami.
No to jest fobia, to nie jest trauma. Mhm.
No, ale ekspozycja na ten problem.
Ekspozycja na ten problem i takie oswajanie z tym, obniżanie tych negatywnych emocji z jednoczesnym oswajaniem.
Normalizacja.
Tak. I to jest, to bywa skuteczne. Okazuje się, że bardzo słabo skuteczne są psychologiczne interwencje w stosunku do weteranów wojennych i ofiar traum wojennych. Tutaj prawie w ogóle nie mamy narzędzi. Bardzo, bardzo, bardzo słabe efekty są, jeśli o to idzie. Wbrew temu też, co się mówi. Generalnie jest słabe efekty. Jakieś efekty są przy traktowaniu takich ofiar, ale to nie są jakieś spektakularne efekty.
Zawsze, kiedy z tobą rozmawiam albo czytam twoje artykuły czy książki, to wyłania mi się też taki obraz, jak my tworzymy rzeczywistość tą narracją, jak my budujemy te przekonania i jak to potrafi być destrukcyjne w takich białych rękawiczkach. To jest tak pod pretekstem, że niby chcemy, żeby było wszystkim lepiej, że ma to pomagać i służyć dobru i poprawie dobrostanu. Przez te niedomówienia, przez tą niechęć do konfrontowania się z czasami niewygodną prawdą, z faktami, z dowodami naukowymi, my potrafimy zbudować taki światopogląd, który sprawia, że ludzie muszą borykać się z większą ilością problemów. My nadajemy znaczenie rzeczom, które mają mniejsze znaczenie, aniżeli my uważamy, nasze przekonania uważają.
No, zwróć uwagę też, że to jest budowane na fundamencie empatii. Ja tu mogę polecić słuchaczom naszym, mogę polecić taką bardzo dobrą książkę Paula Bluma, Przeciw empatii. Okay. On pokazuje, jak na empatii można budować wręcz nienawiść, jak empatia bywa wykorzystywana przeciwko ludziom. No bo przecież jakżeż łatwo nas zachęcić do czynów, do złych, agresywnych czynów pod pretekstem obrony jakichś ofiar. To jest niezwykle łatwe. I on pokazuje, że ta łatwość w szermowaniu tym pojęciem empatii w stosunku do ludzi, którzy niezbyt refleksyjnie myślą o tej empatii, powoduje, że no, de facto manipulujemy ludźmi w ten sposób. Więc polecam tę lekturę.
Tym poleceniem skończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Tomaszu, ja dziękuję ci za poświęcony czas. Postawimy tutaj kropkę. Myślę, że to nie ostatnia nasza rozmowa i myślę, że to nie jedyne i ostatnie kontrowersje, które jeszcze uda ci się poruszyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.